Sponsorem audycji jest Galmet, producent najwyższej jakości urządzeń grzewczych. Galmet. Tworzymy rzeczy mądre.
Przystanek pasjonatów. Zaprasza Ewa Szyndler.
Witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym przystanku pasjonatów. Ewa Szyndler, dobry wieczór, a dziś w studiu Radia Doksa pani Agnieszka Ziętarska, podróżniczka, pasjonatka. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Pasjonatka podróży, poszukująca polskich śladów na Syberii, tropów Gombrowicza w Argentynie, wytworów kultury aborygenów na Tajwanie, rozległych przestrzeni w Mongolii, wulkanów błotnistych w Azerbejdżanie. Polonistka, filozofka, nauczycielka, lubi czytać. Takimi słowami spotkanie z panią zapowiadała swego czasu Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu. No mam nadzieję, że od tego czasu nic się nie zmieniło. Wszystkie pasje są aktualne?
Tak, wszystkie są aktualne i trochę jest ich też więcej.
Przybiera, tak?
Przybiera. Myślę, że życie w ogóle pęcznieje. Jedna pasja rodzi kolejne. Jak się już wejdzie na taki etap życia, że to życie się smajkuje pewnymi garściami, to okazuje się, że można brać i brać i brać.
Czyli po prostu nic nowego, tylko w miarę jedzenia apetyt rośnie, tak? Dochodzimy zawsze do starych, sprawdzonych praw, z którymi nie ma co dyskutować w życiu. Tylko krótko powiem, a będziemy w trakcie naszej rozmowy uzupełniać między innymi Syberia trzykrotnie, Ameryka Południowa, Izrael, Azja. Ale wszystko zaczęło się od tego, o tym też pani pisze, zaczęło się od przejścia francuskiej drogi do Santiago de Compostela. I pani w jednym z wywiadów pisze, ta pielgrzymka dodała mi ufności, że nie trzeba się zbytnio martwić. Dodała mi też wiarę w to, że w drodze spotyka się ludzi, których ma się spotkać. Jaki był ten początek i w zasadzie kto albo co panią tak rozmiłowało do tego podróżowania? Bo to też różnie bywa. Czasami się dojrzewa w wieku dorosłym, a czasami się już gdzieś tam z mlekiem matki wysysa pewne takie zamiłowanie. Jak było w pani przypadku?
Pamiętam, że byłam na spotkaniu TZ, to jest takie ekumeniczne spotkanie pod koniec roku, pielgrzymka zaufania przez ziemię w Genewie, w Szwajcarii. Jeden z chłopaków kiedyś przy kolacji powiedział, że był we Francji i przeszedł szlak Camino. Od tego czasu cały czas gdzieś mi się to pojawiało w głowie. Pamiętam, że byłam wtedy studentką i w czasie wakacji pracowałam chyba jak sporo polskich studentów za granicą, w fabryce. I pewnego dnia pomyślałam, że no, wspaniale, zarabiam pieniądze, będę mogła się utrzymać w ciągu kolejnego roku, ale czegoś mi brakuje. Przyszła do mnie myśl, że są szlaki pielgrzymkowe. Postanowiłam następnego dnia spakować plecak. Poszłam do właścicieli tej fabryki, powiedziałam, że ruszam na szlak pielgrzymkowy. Bardzo się zdziwili, zresztą nawet żartowali, że to Hiszpania, będzie bardzo ciepło i czy na pewno chcę podjąć ten trud, ale życzą mi wszystkiego dobrego i aż rzeczywiście wtedy kupiłam bardzo tani bilet. Pamiętam, że za 10 euro poleciałam do Francji. Tam dostopowałam do tego miejsca, gdzie wyrusza większość pielgrzymów, czyli Saint-Jean-Pierre-de-Port. To jest u podnóża Pirenejów, przekracza się granicę i wchodzi do Hiszpanii. I tam zaczęła się moja tak naprawdę droga życiowa, tak myślę, bo od tego czasu zaczęłam nie tylko podróżować, ale co jakiś czas wracam na szlaki pielgrzymkowe, bardzo różne, nie tylko w Europie, ale też w Azji.
No, certyfikat 88 szlaków pielgrzymkowych przewędrowanych, prawda?
Tak,
to też
tak.
Pani mówi, jest pani z tego dumna, no bo jest z czego być dumna?
Tak, jestem z tego dumna, bo rzeczywiście 2 lata temu byłam na szlaku pielgrzymkowym w Japonii, na wyspie Shikoku i tam przewędrowałam wyspę całą. Odwiedziłam 88 świątyń, akurat buddyjskich, bo chciałam zobaczyć, jak to jest, kiedy pielgrzymuje się w Azji i otrzymałam taki certyfikat. Tam panie sprawdziły w rejestrze, że jestem pierwszą Polką, która dotarła i która tę wyspę okrążyła. I z tego powodu też się bardzo cieszę, ponieważ wrzucałam swoją relację do mediów społecznościowych. Sporo osób do mnie pisało w czasie tej drogi i tuż po, i wiem, że kilka osób się wybrało. To chyba jest dla mnie też taka wielka radość, że ludzie się po prostu tym inspirują i też wychodzą. I od razu powiem dlaczego, dlatego że w chodzeniu jest coś niezwykłego. To jest pewien rodzaj doświadczenia, obecności w życiu. To jest takie, no można powiedzieć, mindfulness, ale ja też z tego nie chcę w jakiś sposób spłycać czy ograniczać. To jest doświadczenie drogi, doświadczenie siebie, spotkanie się z własnymi myślami, z pięknem przyrody, z innymi ludźmi. Na wszystko jest czas. Można naprawdę posmakować to życie. A kolejna rzecz jest też taka, że wychodzi się z tych wszystkich kulturowych koneksji, bo wiadomo, że w takiej codzienności każdy jest w swojej roli, musi coś odgrywać, musi być jakiś. Natomiast tam spotykają się na tych trasach ludzie z całego świata i nikt nie pyta, jaki wykonujesz zawód, co w życiu osiągnąłeś, co masz, ale po prostu spędza się sobą czas i odkrywa się człowieka w tych takich bardzo podstawowych, ale chyba też najważniejszych rzeczach. Jak ktoś odbiera świat, co przeżywa, co czuje, jakim jest człowiekiem, z czego się cieszy, co jest dla niego ważne, co go raduje i te podstawowe takie rzeczy, na których za bardzo chyba nie mamy teraz czasu, przyciągają ludzi z całego świata, żeby te szlaki pokonywać.
Jeśli już jesteśmy w Japonii, dosyć ciekawy taki ten szlak. Dookoła trzeba było przejść w odróżnieniu od tych szlaków pielgrzymkowych, które wiadomo od celu do celu, tak? To on taki był dosyć specyficzny. Jakoś inaczej się szło?
Kiedy podróżuje się, czy pielgrzymuje w Europie, bo te szlaki pielgrzymkowe mają tradycję średniowiecza, kiedy wędrowano do jakiegoś miejsca po to, by odkupić swoje winy, albo o coś prosić, albo żeby się dokonała wewnętrzna zmiana. Bardzo często też społeczności wysyłały takiego pielgrzyma, żeby zaniósł wszystkie prośby wioskowe czy miejscowe. W średniowieczu w Europie wędrowano głównie do grobów i to był grób świętego Jakuba. Dzisiaj ten szlak to jest Camino Santiago de Compostela. Wędrowano do grobu świętego Olafa w Norwegii, w Trondheim. Wędrowano także do grobu świętego Piotra w Rzymie. Ten szlak nazywa się Via Francigena. I wędrowano także do grobu Jezusa w Jerozolimie. Zazwyczaj te trasy przebiegały z miejsca zamieszkania, z domu do grobu i z powrotem. One zajmowały rok, dwa, trzy lata, w zależności kto gdzie mieszkał. Natomiast w Azji zupełnie inaczej się pielgrzymuje. Na tym szlaku, na którym wędrowałam, on pochodzi z przełomu 8 i 9 wieku. Założył go Kabodaishi, mnich, który postanowił sprecyzować, skonkretyzować taką trasę estetyczną dla wszystkich mnichów, tak żeby mogli się ćwiczyć w rozwoju duchowości. Na tej trasie powstało 88 świątyń i najpierw tam wędrowały osoby, które przeznaczały swoje życie dla rozwoju duchowego, czyli były zamknięte w świątyniach, a potem zaczęli także wędrować buddyści. I ten szlak, on jest dookoła wyspy, trzeba pokonać koło. Obojętnie w którym miejscu się zacznie i obojętnie w którym miejscu się skończy, chodzi o to, żeby postrzegać swoje życie jako pewnego rodzaju cykl, który się rozpoczyna i kończy. I mówią Japończycy, że każdy, kto ten szlak przejdzie, zmienia swoje życie.
Jak w takim razie u pani wyglądała ta zmiana duchowa? Bo jest to niezmiernie ciekawe. Każda taka podróż wymaga też przygotowania takiego fizycznego sprawdzenia siebie, prawda? Od tego począwszy. To są potem te kontakty z ludźmi i zmiana perspektywy w ogóle na życie. Natomiast te pielgrzymkowe szlaki, one są tak stricte ukierunkowane na własnego ducha. Jakie pani ma doświadczenia po tych pielgrzymkach?
Na pewno jest we mnie dużo więcej radości, zrozumienia innych ludzi. Na pewno też mam takie poczucie, że życie ma tyle wymiarów, że warto z życia korzystać i nie tracić go na rzeczy zbędne. Na pewno też inaczej rozmawiam z ludźmi, mam dla nich więcej czasu i zdarza mi się wracać do tego doświadczenia, bo mówi się, że te drogi pielgrzymkowe to jest rodzaj takiego laboratorium, że to, czy są takie pytania wśród tych pielgrzymów, czy życie na pielgrzymce jest prawdziwe, czy to jest prawda życia. ale często te pytania są odwrócone. Czy nasze życie w codzienności jest prawdziwe? Takie życie, gdzie nie ma się czasu dla siebie, dla drugiego człowieka. Więc ja też widzę, że ta perspektywa daje mi asumpt do tego, żeby spotykać się z ludźmi, żeby po prostu nawet, kiedy kogoś spotykam w sklepie czy na ulicy, to żeby przystanąć i z nim porozmawiać, bo mam to doświadczenie tych spotkań na trasach pielgrzymkowych i widzę, jakie to jest bogactwo, jak często ludzie przebiegają przez ulicę i oczywiście no, nie sposób się zatrzymać i porozmawiać z każdym, ale ta perspektywa i ta optyka na pewno jest dla mnie ważna. Kolejna rzecz, na pewno te drogi dodały mi dużo odwagi i takiej siły wewnętrznej. Ja też sobie przypominam moją drogę w Japonii, którą zakończyłam wejście na górę Fuji. Ponieważ dowiedziałam się, że osoby, które przechodziły tę trasę, musiały pojechać na górę Fuji, bo to także była taka góra symboliczna, święta i tam wejść. I zazwyczaj ludzie się przygotowywali do tego wejścia kilka miesięcy. Trzeba było tam zarezerwować miejsce w stacji pośredniczącej. Ja natomiast podjęłam taką decyzję spontanicznie, że po prostu na tą górę wchodzę i udało mi się wejść. I teraz jak mam takie jakieś trudne momenty w życiu, albo wydaje mi się, że czemuś nie podałam, to przypominam sobie to doświadczenie.
Jest się czym
jest
karmić.
Możliwe. Tak, tak.
Jest czym karmić duchem.
Dokładnie tak. To naprawdę daje mi siłę, bo też mi się wydawało, że mi na tą górę nie uda się wejść. Więc mam coraz więcej zaufania do świata, do siebie, do życia.
Agnieszka Ziętarska, podróżniczka gdzieś w Radiu Doksy, opowiada o swojej pasji, o swoich podróżach. Bądźcie Państwo z nami.